Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Magda Jasińska.
I moi goście, dzień dobry. Już nie rozmawiamy poza anteną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W toruńskim studiu Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Witam, panie dyrektorze.
Witam serdecznie panią, witam serdecznie państwa.
Wacław Kuczma, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, ale w bydgoskim studiu.
Dzień dobry, witam.
I Piotr Karczewski, Opera Nowa w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozważać nad takim chyba dość poważnym zagadnieniem. Będziemy rozróżniać sztukę od kiczu. Co to jest w ogóle kicz? To pytanie do pana dyrektora Marka Rubnikowicza. No, czy nie wiem, dlaczego akurat panu to zadałam, to pytanie?
No właśnie. Proszę państwa, mówienie o kiczu jest pojęciem bardzo, bardzo ogólnym i bardzo niebezpiecznym, bo tak bym to określił, bo szczególnie w dzisiejszych czasach odwoływanie się do tej XIX-wiecznej definicji kiczu może być dość niebezpieczne i dość złudne, ale generalnie kicz jest to coś, co jest miernej wartości, schlebiające popularnym gustom, gdzie mówimy tutaj o czymś, co nie posiada wartości artystycznej, ale zaspokaja gusta ogólnie bez większego wysiłku, a więc coś bezkonceptualnego. No takim klasycznym przykładem chyba kiczu, który najbardziej znamy i najczęściej się nim posługujemy, są słynne krasnale w tym momencie między innymi.
A nawet pytałam pana dyrektora Kuczma, czy ma krasnala u siebie w ogródku.
Więc ja muszę powiedzieć, że kiedyś sobie kupię, obiecuję, że kiedyś sobie kupię, wstawię do ogrodu i będę obserwował reakcję moich gości, ale to już tak na marginesie.
Czyli pan dyrektor Rubnikowicz nie ma krasnala
Nie ma, jeszcze nie mam, jeszcze się nie dorobiłem. Tak.
Właśnie
generalnie kicz jest określeniem, no generalnie odbierają jako silnie pejoratywnie, mówiąc najprościej coś, co jest elementem właściwie nie dość, że brzydkim, bezkonceptualnym, to do tego wszystkiego jeszcze, jakbyśmy powiedzieli, się pstrokatym i coś, co no, nie stanowi żadnej wartości artystycznej. Chociaż podkreślam, to może w dalszej części naszej rozmowy wyniknie bardzo ostrożnie w tym momencie, bo gdybyśmy tak chcieli pójść wprost, no to chociażby Andy Warhol, tudzież innych paru artystów wybitnych w początkowym okresie swojej twórczości byli określani jako twórcy kiczu. Także też o tym wtedy trzeba pamiętać.
Czy kicz jest sztuką, dyrektor Wacław Kuczma?
Ja mam problem z kiczem. Człowiek się robi starszy.
Chyba wszyscy mamy ten problem.
Im człowiek się robi starszy, tym nie wiem, czy robi się mądrzejszy, czy może głupszy, nie wiem. W każdym bądź razie od czasu, kiedy pracowałem dość długo nad wystawą Władysława Hasiora i wczytywałem się w jego teksty też powtórnie, przesłuchiwałem nagrania z nim i on powiedział, w zasadzie przy nim nie można było używać słowa kicz, bo wyrzucał z pracowni, wyrzucał ze spotkania i nie chciał rozmawiać. Uważał, że kicz jest objawem naturalnego dążenia człowieka do piękna i do pokazania siebie, do wyrażenia siebie. I że każdy człowiek ma prawo do kiczu i tak...
No przecież mówi granicy, się, że kicz to sztuka szczęścia, tak?
Tej granicy w zasadzie nie było. Uważał, że nie ma tej granicy. Zresztą, jeżeli się popatrzy na twórczość Władysława Hasiora, to tam są takie elementy, które gdyby wyjąć z jego obrazów, byłyby w zasadzie kiczem w naszym rozumieniu. Drugie też jest też jest przestrzeń kulturowa, bo jeżeli swego czasu byłem w Iraku i spotykałem tam się z artystami z tamtego obszaru kulturowego, to bardzo często to, co oni robią i to, co tworzą i co uważają za wybitne, świetne i wartościowe, dla nas, nasz obszar kulturowy uznałby to za kicz. I odwrotnie, to, co my robimy, oni uważają za kicz, za coś bezsensownego. I także z tym kiczem to...
A kicz cieszy oko?
Tak, też.
Oczywiście, że
przede wszystkim.
Ja nie wiem, to się rzeczywiście...
Taka jest istota kiczu.
Czy to pejoratywne znaczenie tego słowa jest dzisiaj słuszne i czy w zasadzie powinniśmy używać tego określenia.
Słowa kicz?
Ja bym bardziej używał go dzisiaj w stosunku do języka polskiego. Że język polski dzisiaj...
jest kiczowaty?
Stał się kiczowaty poprzez, nie chcę tutaj robić żadnych przytyków, ale i media, przez dziennikarzy, szczególnie przez moich ulubionych polityków z wszystkich opcji i przez ludzi. No bardzo często też ludzi, którzy powinni się bardzo dobrze posługiwać językiem polskim, bo jeżeli słyszę, że takie powiedzenie jak na sądzie, na komisji, na sklepie, na obradach, zamiast podczas obrad, podczas sądy. I to mówią bardzo poważne osoby. Język polski stał się dzisiaj jednym wielkim kiczem.
On raczej zachwaszczony jest niż jest.
Ale
kiczem.
Jak się go słucha, to tak jak się...
No i wchodzimy na niebezpieczną ścieżkę.
To jest tak, jak się ogląda obraz, który się uważa, że jest kiczowaty, bo jest taki właśnie beznadziejny, słabo namalowany, nie ma żadnej wartości. To takim naprawdę dobrym przykładem jest dzisiejszy język polski. Bo jeśli chodzi o sztukę, to no kto ma prawo określić, że obraz jest wartościowy pod względem artystycznym.
No każdy odbiorca, który na to patrzy, no ma prawo do własnej oceny.
No ma prawo, ale z drugiej strony, dlatego mówię, że mam problem z kiczem, bo z drugiej strony powinno się jednak kształcić i ukierunkować młodych ludzi, szczególnie do kreowania właściwych, czy do tworzenia właściwych postaw i właściwego postrzegania artystycznego.
Pan dyrektor Marek Rubnikowicz powiedział, że schodzimy na niebezpieczną ścieżkę.
Tak, dlatego, że jeżeli mówimy o języku na przykład, że jest kiczowaty, ja bym się nie zgodził, że jest kiczowaty. Jest niechlujny bardzo często, to jest zasadnicza różnica.
No, natomiast... Kicz też natomiast, jest niechlujny.
No nie do końca. Tutaj no byłem też w tym momencie bardzo ostrożny. Natomiast jeżeli mówimy, proszę Państwa, o kiczu, to pojęcie kiczu jest pojęciem o tyle płynnym w sensie granic, tak jak nasze odczuwanie czy też postrzeganie rzeczywistości, w tym także tego, co powszechnie nazywa się dziełem sztuki, bo dla osoby, która niewprawnym okiem będzie oglądała pracę artystów współczesnych, często przez fakt niezrozumienia, one mogą być kiczem. Choć ten przykład z tym Irakiem jest o tyle dobry i ciekawy, że pokazuje nam odmienną kulturowość i postrzeganie odmienne tym samym. Dlatego, że to, co dla nas jest kiczem z punktu widzenia odbioru na przykład pracy właśnie z kręgu orientalnego, szeroko pojętego, które są barwne, które często są wręcz pstrokate same w sobie i one mogą się wydawać kiczowace, ale jeżeli poznamy bliżej ideowość i głębie, to okaże się, że z kiczem to nie ma nic wspólnego, a wręcz jest to dzieło o charakterze wybitnym, bo idąc wprost znów, to gdybyśmy patrzyli na pewne elementy związane z postrzeganym, z gustami, no to wypadałoby powiedzieć, że na przykład Wisława Szymborska była wielką fanką kiczu, bo jak wiemy, jedną z jej
zresztą
ulubionych...
Zresztą ona się przyznawała do tego.
Dokładnie, jedną z jej ulubionych fobii wręcz nawet było kupowanie czegoś, co jest kiczowate, coś, co jest właściwie popularne. Uwielbiała wręcz nawet te rzeczy i jej mieszkanie przesłynęło z tego, że było nafaszerowane wręcz różnego rodzaju kiczowatymi gadżetami. Ale jak mówię, sam kicz w sobie jest wartością, która może być elementem pozytywnym, ale również może być elementem negatywnym. Inny przykład, taki, który bardzo często się mówi, że coś jest kiczowate, Duda Gracz. Zresztą niedawno w CSW zresztą wystawa świetna poświęcona właśnie temu nieżyjącemu już artyście. Zwróćcie Państwo uwagę, no pokazywanie brzydoty też może być postrzegane jako swoistego rodzaju kiczowate podejście do rzeczywistości. Ale czy to jest kicz?
To w końcu
można nie lubić.
Kicz jest ładny,
można
czy brzydki?
Się nie godzić. Proszę?
To kicz jest ładny czy brzydki?
I właśnie do tego dążę, że kicz jako taki może być i brzydki, i ładny, a to wszystko zależy od tego, w jaki sposób jesteśmy przygotowani do odbioru chociażby nawet sztuki, prawda? No bo w ten sposób to Andy Warhol też może być kiczowaty.
Nie wiem, czy pamiętacie takie elewacje w latach 80., końcówka lat 70., 80., gdzie ludzie wykładali elewacje swoich domków na przykład talerzami.
Potłuczonymi, świetnie wyglądający. Chodzisz na przykład świetnie pasowało.
Różnymi lusterkami.
Takie koszmarki.
I wydaje mi się, że...
Ale ludziom się to podobało, zwróćcie Państwo uwagę.
Bardzo im
się pytanie jest takie. No więc właśnie, my to określamy jako kicz. Natomiast dla przeciętnego, przepraszam za określenie, zjadacza chleba, to było świetnym elementem podkreślającym jego odrębność, jego indywidualizm, jego wyjątkowość. I w ten sposób ci ludzie bardzo często wręcz chełpili się tego typu przedsięwzięciami, że zużyłem, nie wiem, 2000 talerzyków do tego, żeby zrobić jedną elewację, prawda? A my byśmy się z tego po prostu śmiali.
A czy opera jest kiczem? Piotr Karczewski?
Dobrze zrobiona opera, dobrze przygotowane przedstawienie, na pewno nie jest kiczem.
Ale sama w sobie jako gatunek?
Nie, absolutnie nie. Być może jest to jakieś zapożyczenie pewnych koncepcji, pewnych ocen, które nawet, to o czym rozmawialiśmy z panią redaktor, nawet Wesele Figara Mozarta sytuowało w kategorii kiczu.
Wtedy, kiedy powstało.
Tak. Dlatego, że pokazywało pewną rzeczywistość nieprzetworzoną w skali, powiedzmy, 1:1. Natomiast ówczesna publiczność zupełnie nie zrozumiała jakby podtekstów zawartych w tej opowieści, a przecież pierwowzór Wesela Figara, czyli sztuka Beaumarchais, wywołała wielki skandal. Czy to były zmiany niemalże rewolucyjne. Prawo pierwszej nocy, no etc., etc. Natomiast to jest doskonały przykład na to, jak względne są takie opinie i jak weryfikuje je czas i upływające lata od czasu powstania do dnia, powiedzmy, dzisiejszego. Bo przecież dzisiaj Wesele Figara Mozarta postrzegano jest jako arcydzieło sztuki operowej. Jedna z najwybitniejszych oper buffa, oper komicznych w literaturze. I zapewniam Państwa, że aby właściwie odebrać to dzieło, no trzeba mieć pewną swadę muzyczną, już pewne osłuchanie. Już pomijam kwestię tego typu, że zawarte w tych tekstach pewne wątki fabularne są bardzo aktualne również i dzisiaj, więc na pewno opera dobrze przygotowana, dobrze skomponowana nie jest kiczem. Oczywiście pojawiło się coś takiego jak opera mydlana i myślę, że to jest to takie pomieszanie opery ze złej jakości serialami, z jakimiś takimi tasiemcami. No, przyznam szczerze, jak przygotowywaliśmy się tutaj do audycji, przypomniała mi się taka kluczowa w latach 80. u nas atrakcja telewizyjna, serial Dynastia.
Myślałam, że Izaura.
Nie, może nie, ale Dynastia na przykład. Wtedy panie były zachwycone kreacjami Alexis, wszystkich postaci, tym blichtrem. Dzisiaj jakbyśmy to oglądali, ja czasami tak z przekory, czasami jakiś jeden odcinek obejrzę, no i dzisiaj powiedziałbym, że to jest kicz.
To jednak ciągnie panów do kiczu, jak jednak gdzieś tam...
Miejmy odwagę powiedzieć, że nas wszystkich ciągnie do kiczu, nie tylko nas.
Dobrze,
kicz jest naturalnym jestestwem naszej rzeczywistości.
Miejmy tę odwagę i za moment powrócimy do naszej dyskusji. Mówić będziemy o, co to jest dobry gust, no bo to idzie w parze z odbiorem sztuki, prawda? Ale to o tym za chwilę.
Ice will melt, water will boil. You and I can shake off this mortal coil. It's bigger than us, you don't have to worry about it. Ready or not, here comes the drop. You feel
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
To teraz kicz i dobry gust. Co to znaczy mieć dobry gust? Panowie. Który odważny z panów? Ja wiem, że pan jest... dyrektor Marek Rubnikowicz na pewno.
I znów ja na pierwszy ogień. Tak. Dobrze. Niechaj tak zatem pozostanie. Proszę państwa, to jest tak trudna odpowiedź na to pytanie, że rozumiem te westchnięcia tutaj moich szanownych kolegów. Natomiast mnie się wydaje, że proszę państwa, na dobry gust składa się tak wiele elementów, często tak niewymiernych. Nade wszystko cała nasza kulturowość wynikająca z otoczenia domu, środowiska, w którym się znajdujemy, powoduje, że zaczynamy właściwie tworzyć pewne elementy nas otaczającej rzeczywistości w sposób, które są bądź no, zgodne z pewnymi normatywami społecznymi, bądź też są wyróżnikami, a konkretnie na przykład, proszę państwa, jeżeli patrzymy na to, w jaki sposób tworzymy pewne elementy związane chociażby z ubiorem, prawda? Jeżeli dużo czy podróżujemy, obserwujemy, następnie jeżeli obcujemy z kulturą, a więc nabieramy pewnych elementów dla pewnych grup środowiskowych, zwracamy uwagę na detal, na szczegół, który później w wyniku naszego też doświadczenia życiowego zaczynamy włączać w, czy to w elementy naszego stroju, naszego otoczenia, naszej rzeczywistości, w której się obracamy, to wszystko z czasem generuje, czy też tworzy pewną jakość oddającą nas jako indywidualną osobę, ale także jakość, która wpływa na to, jak jesteśmy odbierani. A więc pytanie, czym jest dobry gust? Według mojej oceny jest to tak wielowątkowy element wynikający z naszej po prostu kulturowości i osobowości, bo dobry gust to jest także chyba pewna osobowość, prawda? I to wszystko ma ten wpływ na to, czy ma się ten gust, czy też go się nie ma, bo tutaj znów poruszamy kwestię właśnie, gdzie jest granica, ale to nie chciałbym na tym etapie.
No właśnie, czy w ogóle granicę można postawić przy definicji dobrego gustu?
Znaczy, ja bym chciał wrócić do tego, do kiczu jeszcze na chwilę, z tego powodu, że dla mnie kicz jest czymś, co jest po prostu źle zrobione. Niechlujnie zrobione, źle zrobione. To jest kicz. I to jest tak, jak mówiłem przed chwilą poza anteną, że te stawianie domków jednorodzinnych, które muszą przed wejściem mieć zestaw kolumn, to takie nawiązanie nawiązanie do pałaców. Nie? I tutaj już nie ma wyrażenia własnej osobowości, własnego ja, tylko jest po prostu powtórka z rozrywki, to znaczy takie coś pomiędzy pałacem, coś pomiędzy stodołą, połączenie stodoły i pałacu. Czyli tu jest brak dobrego gustu. I ten dobry gust to jest nauczenie się właściwego, dobrego składania elementów ze sobą razem.
I to powinno być oryginalne?
Może to być oryginalne, niepowtarzalne, a jeżeli nie stać nas na to, żeby zrobić coś rzeczywiście wyjątkowo oryginalne i jakieś takie niepowtarzalne, to żeby to było fachowo dobrze zrobione. dobrze złożone i skomponowane. Wszystko razem. I wtedy to nie będzie kiczem, bo można robić domki. Zresztą Niemcy po pierwszej czy przed pierwszą wojną światową stawiali takie domki jednorodzinne, bardzo malutkie dla swoich obywateli. One bardzo proste, bardzo skromne, ale na pewno nie są kiczem. Są ciekawym elementem architektonicznym, szczególnie w takim ciągu stoją. Można to jeszcze na Glinkach w Bydgoszczy zobaczyć i w wielu zachodnich miejscach w Polsce i w Niemczech. Także to nie musi być coś atrakcyjnego, bardzo wyjątkowego, ale może być dobrze zrobione i wtedy też nie będzie kiczem.
Tylko, że te granice rzeczywiście trudno postawić, prawda? Dobrego gustu.
Nie, to już można tą granicę wyznaczyć, bo jeżeli weźmiemy modę, do której pan Marek nawiązał, to przecież są takie podstawowe zasady, że kobiety, które są, czy w ogóle osoby, które są jakby większych gabarytów, nie powinny zakładać ubiorów, które mają poziome pasy. Osoby bardzo wysokie nie powinny zakładać ubiorów, które mają pionowe pasy, bo one wydłużają. To są pewne zasady optyki, zasady kompozycyjne, które są określone i które są naukowo stwierdzone. Także posiadanie tych umiejętności, nauczenie się ich ułatwia życie.
To gustownie ubrana kobieta przyciąga oko mężczyzn, czy raczej
pewnie tak.
Kiczowato
że oczywiście,
ubrana?
Że tak. Toż to sama przyjemność, popatrzeć na piękną ubraną osobę, do tego jeszcze gustownie ubraną.
Tak jak kolor czarny.
Bo pięknie to nie zawsze gustownie.
Między kolorem czarnym a ciemnymi, a jasnymi też jest różnica osoby. Także to nauczenie się tych podstawowych zasad kompozycji, zasad optyki i postrzegania powoduje to, że będziemy mniej tworzyć w obszarze tak zwanego kiczu.
Opera, operetka zrobiona z dobrym gustem.
Tak, jest możliwa i przyznam szczerze, że dobry gust...
Jest sztuką wtedy.
Jest sztuką i dobry gust w teatrze w ogóle. Myślę, że to jest wyzwanie dla twórców danego dzieła, ale to jest w mojej ocenie pewna czystość stylistyczna, bo to jest tak, że można spektakl zrobić jakby z nie najwyższych lotów. Są takie operetki, natomiast spróbować go ująć w takie ramy i plastyczne, i jakby reżyserskie, że nagle to dzieło przemówi jakby odkrytym blaskiem. Przykładów jest mnóstwo, ale pochylmy się na przykład nad operetkami Jakuba Offenbacha.
W ogóle operetki to taka typowa emanacja kiczu.
Synonim,
prawda?
Tak.
Tak,
nad operetki Jakuba Offenbacha. I oczywiście, jak spojrzymy tak jeden do jednego, no to te libretta są jakieś takie błahe. Natomiast muzyka taka jakaś tam skąpo zainstrumentowana, powtarzające się kuplety, nic pociągającego. Natomiast w ostatnich latach pojawiły się na przykład interpretacje specjalistów, mówię tu o dyrygentach, na przykład Marka Minkowskiego czy Nikolausa Arnoncourta, barokowców, którzy nagle w tej oszczędnej instrumentacji odkryli pewien walor i ich interpretacje nagle pokazywały, że ta muzyka zaczęła właśnie skrzyć się jakby nieodkrytym dotąd blaskiem. Tak samo fabuły tych dzieł, oczywiście wystawione jeden do jednego, one jakby kojarzyły się z kiczem. Natomiast jeżeli realizatorzy zadali sobie trud i przeanalizowali, że to były swego rodzaju farsy na ówczesne elity polityczne, że te teksty, te sytuacje, one miały coś powiedzieć o tamtejszych społeczeństwach i to trzeba przetworzyć i odnieść do współczesnych społeczeństw.
Coś, co mówił, o czym mówił pan dyrektor Wacław Kuczma, że dobrze zrobiona operetka, świetnie podany tekst może być
oczywiście
sztuką.
Najwyższych lotów
nie
sztuką.
Nie będzie kiczem.
I mówię o tej czystości stylistycznej, dlatego że takim uosobieniem kiczu to są właśnie takie operetki, gdzie mamy nagromadzenie tych różnych elementów z różnych epok. Rzeczywiście taki misz masz i to rzeczywiście jest typowy przykład kiczu. Natomiast jeżeli twórcy chcą na przykład oddać epokę secesji i w związku z tym ona jest bardzo efektowna, strojna, ale to jest czyste, to jest pokazanie realiów konkretnej epoki i w kostiumie, i w rekwizytach. Myślę, że tu nie mamy do czynienia absolutnie z kiczem. Jeżeli do tego jeszcze zatrudnimy świetnych wykonawców, których, tak jak tutaj mój przedmówca szanowny mówił, ubierze się według pewnych kanonów, i te kostiumy będą na przykład kryły niedostatki figury, postawy, uwydatniając walory sylwetki na przykład, kobiecości czy panów, no myślę, że mamy do czynienia jednak ze sztuką. No,
pewnie, że tak.
Ale co, czy w takim razie należy schlebiać gustom, czy edukować?
Edukować należy, no gustom nigdy nie,
nie wszystko należy edukować,
schlebiać, po prostu pokazywać.
To nie jest łatwe, powiedzmy, mówię o edukacji.
To jest bardzo trudne, bo mam do czynienia cały czas ze studentami z różnego wieku i czasami nie są w stanie pewnych rzeczy zrozumieć. Nie są w stanie na przykład zrozumieć takich prostych rzeczy, jak na przykład składanie tekstów, czyli liternictwo, gdzie ono może być, czcionka może być profesjonalna, wszystko może być okej, ale może być kiczowato złożona. Bo trzeba dobrać odpowiednie światła pomiędzy literami, odpowiednią wielkość optyczną pomiędzy literami, a bardzo wielu młodych ludzi tego w ogóle nie czuje. Nie, nie. A dlaczego? A po co? A na co? Bo mi się tak podoba. Nie, to są pewne zasady optyczne, które funkcjonują i które się od tysięcy lat nie zmieniły. Technologie się zmieniają, ale my patrzymy od tych tysięcy lat tak samo i postrzegamy ten świat tak samo i tych pewnych reguł trzeba się nauczyć i tych młodych ludzi trzeba nauczyć.
Ci młodzi ludzie właśnie silą się na oryginalność.
To jest wytłumaczenie nieuctwa i nieudolności.
Pan dyrektor Marek Bublikowicz.
Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na jeszcze jeden element bardzo istotny, bardzo łatwy, a więc to, co wiąże się z tym, że tak łatwo ulegamy pokusie kiczu, czy też kiczowatości. Mianowicie łatwość przekazu. To jest jednym z elementów.
Dlatego mówię, że trudno
kiczu
edukować.
Dokładnie, bo właściwie coś, co jest proste, co jest łatwe, co nie wymaga naszego wysiłku, nader często staje się właśnie kiczowate, właśnie gdzie nieumiejętność łączenia kolorów wynika z czego? Ano, ktoś gdzieś kiedyś miał błąd w edukacji, w obserwacji życia i rzeczywistości. Nieumiejętność łączenia pewnych elementów, które w konsekwencji dają brzydotę, są elementem także wynikającym z tego, że gdzieś mamy jakąś tam lukę. Bo ponieważ sztuka ma to do siebie, proszę Państwa, że no musi być niejako umiarkowana pod każdym względem. Musi być konceptualna, musi być dążenie do pewnej harmonii wynikającej jednak z jakiegoś wysiłku kulturowego i też intelektualnego. A żeby uzyskać to coś, co daje no, pozorną doskonałość, bo doskonałość jako taka jest nieosiągalna według mnie, to w tym momencie musimy no, jednak troszeczkę się wysilić i mieć pewien kierunek, pewne działania, powiedziałbym racjonalne. To, co tutaj Wacek powiedział w kategoriach między innymi właśnie tego uporządkowanego dzieła, uporządkowanego działania, które w konsekwencji daje ten odbiór właśnie harmonijny. Na tym polega właśnie sztuka, a jednocześnie brak tej harmonii, populizm, pójście na skróty bardzo często kończy się kiczem, czego przykładów mamy wokół niezmiernie dużo.
No w muzyce można by osiągać sukces właśnie popularyzując disco polo.
Każdy śpiewać dziś może trochę lepiej lub
nie,
trochę
to jest gorzej. Sztuka. To jest sztuka. A ja mówię o chociażby, mogę tutaj przekręcić tytuł, bo specjalnie się na tej muzyce nie wyznaję.
Śpiewa, tańczy dla mnie.
Przez twe oczy zielone, chyba tak to się nazywa, ten wielki
Ale zwróćcie
szlagier.
Państwo uwagę, każda impreza weselna, tudzież inna, jest nasączona kiczem w postaci tego typu utworów i świetnie się przy tym bawimy. A więc pytanie właśnie, czy to
poważnie?
Jest...
Poważnie? Pan dyrektor się świetnie bawi kicz, przy takiej muzyce?
Znaczy ja rzadko bywam na imprezach weselnych, jestem w tej fazie wiekowej. Natomiast z tego, co widzę i słyszę, to same tego typu imprezy, że tak powiem, są wręcz chłonne na tego
A nie ma takiej pokusy w państwa instytucjach, w panów instytucjach, żeby pójść na skróty i właśnie przyciągnąć większą liczbę widzów, odbiorców, właśnie wystawiając coś na pograniczu sztuki i
kiczu? To nas właśnie odróżnia, tak, to nas odróżnia w tym momencie.
Zastanawiałem się.
Tak.
Zastanawiałem się. Sorry.
Dobrze.
Tak, tak, proszę, proszę.
Wacław Kurzman.
Nie, zastanowiłem się przez chwilę, co miałbym pokazać, żeby tak przyciągnąć ludzi. No pokazaliśmy Dudy Gracza.
Krasnale.
Albo Krasnale pokazaliśmy Dudy Gracza, który na pewno nie jest kiczowaty, jest malarzem sensownym.
Jest piękny, ja go bardzo lubię.
To, że jest nielubiany przez całe sporą liczbę krytyków, no to nie świadczy o tym, że nie jest kiczowaty. To zupełnie innych jak gdyby warunków się pojawia, ale nie wiem, co mógłbym pokazać. Krasnale? No może. Nie. Ja nie wiem, czy by to przyciągnęło.
Ciekawe by to było.
Może.
A w Muzeum Okręgowym co by mogło się pojawić?
Więc ja przyznaję też, że tutaj właśnie w tym momencie, kiedy mój kolega mówił, zastanawiałem się, cóż takiego miałbym pokazać i przyznaję, że no jednak nie będę się decydował na pokazanie czegoś, co byłoby z pogranicza kiczu, no bo w tym momencie, gdybyśmy przyjęli tego typu kanon w kontekście historycznym, no to chociażby nawet sama secesja mogłaby być uznawana za kicz, bo i takowe były onegdaj kierunki i trendy.
Barok też.
Ale pytanie, czy to by wciągnęło rzeczywiście
natomiast
masy?
Proszę.
Czy to by przyciągnęło jakieś masy?
Trudno mi odpowiedzieć, ale może inaczej. Ja bym jednak nie ryzykował, dlatego że o jakości i poziomie instytucji świadczy jednak jego uporządkowany charakter programowy z głębszym przekazem i rzetelnością, a to już nijak się ma do kiczu.
W operze też byłby problem pewnie.
To znaczy, że staramy się, aby, że tak powiem, kiczowatych inscenizacji na naszej scenie nie było. Każdorazowo nie ukrywam, że analizujemy grono twórców, którzy są zapraszani do jakby stworzenia nowej premiery, do nowej inscenizacji. I tak mi się wydaje, że przez te ostatnie dziesięciolecia udało nam się uniknąć sytuacji, w których no, siedząc na widowni podczas premiery bylibyśmy zażenowani tym, co widzimy na scenie. Natomiast tu wracając jeszcze do wątku edukacji, myślę, że właśnie umieszczanie w repertuarze instytucji, w programach wystaw, czy w przypadku naszej opery właśnie w miesięcznych repertuarach dzieł z różnych, że tak powiem, gatunków, z różnych stylistyk, z różnych okresów, jest swojego rodzaju edukacją i przygotowaniem do tego, że nawet jeżeli ktoś o bardzo, powiedzmy, średnio wyrobionej świadomości muzycznej przyjdzie na potępienie Fausta, Hektora
Berlioza. Ale musi przejść pewnie na jakąś operetkę.
Tak, doceni to. Natomiast wcześniej musi przejść przez coś, co będzie swego rodzaju homogenizacją. Powiedzmy My Fair Lady. O, to jest taki przykład musicalu, który myślę, że dla każdego jest jakby przystępny. W pamięci wiele osób ma realizację filmową, więc ta inscenizacja na scenie może mu przypomni pewne role. No i potem pojawi się na dziele, które jest bardziej wymagające.
To na co w takim razie, tak, panie ministrze?
Jeśli mogę tu jeszcze w tym kontekście dać jedno zdanie, bo tak właśnie słuchając wypowiedzi, skojarzyła mi się jedna z ostatnich naszych wystaw poświęcona Kossakom, gdzie tak wszyscy bardzo lubimy Kossaków, a jeden z właśnie z moich przyjaciół uniwersyteckich odpowiedział, że Kossakowie są przykładem kiczu. Z czym oczywiście ja się nie zgadzam, chociaż my możemy mówić o pewnej masowości tego, co się pojawia już u niektórych z Kossaków, nie wchodząc w szczegóły. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że żeby móc mówić o czymś, że coś jest, nie wiem, czy kiczem, czy też jest sztuką, to my jako instytucje kultury, instytucje, które mają za zadanie kreować pewne wartości, pewne zachowania kulturowe, musimy dawać także taką ofertę, która będzie pokazywała, czym jest sztuka, jakie są jej kanony i wartości, a jednocześnie gdzie jest ta granica często bardzo słaba, wyczuwalna. Bo tylko wyedukowany, dobrze przygotowany widz czy też odbiorca jest w stanie później samodzielnie stwierdzić, czy to jest już sztuka, czy jeszcze kicz.
Ale trzeba zacząć od bardzo młodych ludzi, od przedszkola,
ale do szkół
podstawowych.
Skorupka za młodu, słynne powiedzenie,
i
prawda?
Nauczyć tych młodych ludzi postrzegania świata,
tak
obserwacji. A tego się nie robi. Polska szkoła tego
to, czego się
robi,
rzeczywiście nie robi,
to jest
zabójstwo. Zapuszcza właściwie. Szkoła leży tutaj całkiem.
Mamy ostatnie 2 minuty. I na co zaprosimy do instytucji?
W tej chwili mamy
Centrum Sztuki Współczesnej.
Czynną jeszcze wystawę z kolekcji Hestii. To jest taka firma, która organizuje konkursy dla młodych adeptów sztuki i z tego składa kolekcję. Ale 28 kwietnia zapraszamy na otwarcie wystawy z kolekcji Krzysztofa Musiała, polskiego kolekcjonera mieszkającego w Hiszpanii, i pokażemy około 200 dzieł najwybitniejszych polskich twórców stworzone po 1945 roku do praktycznie 2015-16 roku. A później w maju zapraszamy na wystawę retrospektywną Natalii LL, jednej z najwybitniejszych polskich artystek, która też uważana jest przez pewne kręgi kuratorów i historyków sztuki za coś, co jest kiczowate, bez sensu.
Do Muzeum Okręgowego w Toruniu? Na co?
Przede wszystkim w tej chwili zapraszamy na chyba największy zbiór prac na papierze Piotra Michalskiego, wybitnego naszego artysty, który nie tylko, że tworzył właśnie fantastyczne wizerunki zwierząt, w tym także koni, nazywany jest zresztą wizerunkiem, jest mistrzem wizerunku właśnie koni. Do tego wszystkiego zapraszamy do Muzeum Podróżników na wystawę prac fotograficznych Guzowatego, a więc jest to wystawa, która przybliża nam jego osobowość, jego postrzeganie przyrody, świata zwierzęcego poprzez obiektyw. Tradycyjnie zachęcamy do obejrzenia wystawy w Piernikach, a od paru dni także mamy możliwość obejrzenia dużej wystawy w Muzeum Historii Torunia poświęconej marszałkowi Piłsudskiemu.
No to teraz jeszcze do Opery Nowa się wybieramy.
Tak, ja bym chciał Państwa zaprosić na dwa wydarzenia. Przede wszystkim na spektakle baletowe Stabat Mater in Harnasie z muzyką Karola Szymanowskiego, które w okolicach Wielkiego Tygodnia będą prezentowane. Będzie to pierwszy blok po premierach, które miały miejsce w październiku. Z pewnością nikt nie będzie miał podstaw, żeby pomyśleć w ogóle, że jest to kicz lub przedstawienie kiczowate.
Świetnie
jest to
zrobione i na bardzo pewno głębokie nikt nie zacznie.
Tak, bardzo głębokie i wymagające rzeczywiście wielkiej wrażliwości przedstawienie, które czerpie i z polskiej ludowości i z najgłębszych takich wzruszeń
też religijnych. Panie Piotrze, ale powiedzmy też o inauguracji. Ja czekam na to.
Koniecznie musimy zaprosić na dzieło, które było pomawiane o kicz, czyli na Wesele Figara, operę komiczną Mozarta, która 29 kwietnia otworzy 24. Bydgoski Festiwal Operowy. Spektakl, który przygotowuje z pewnością niekiczowaty reżyser Wojciech Adamczyk, który zasłynął przede wszystkim jako twórca seriali Kultowego Rancza.
Między innymi tak, właśnie.
Tak, i Panien z Lwowa, czy Dziewcząt z Lwowa. Natomiast dobrał sobie grono bardzo ciekawych realizatorów i mam nadzieję, że Mozart, Beaumarchais i Wesele Figara zabłysną pełnym blaskiem na festiwalu.
Mamy co oglądać i czego słuchać. Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, Wacław Kuczma, dyrektor CSW Znaki Czasu w Toruniu i Piotr Karczewski, Opera Nowa w Bydgoszczy. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.